Dobry wieczór, Jarosław Kociszewski. Zapraszam na Świat w powiększeniu, a dzisiaj zaczniemy od wielkiego westchnienia ulgi, które z pewnością przynajmniej politycy w Unii Europejskiej odczuli, a to dlatego, że mimo wszystko, mimo wcześniejszych przewidywań i przecieków prasowych, to nie Norbert Hofer z Partii Wolności Austriackiej, tylko Aleksander van der Bellen będzie prezydentem Austrii. W studiu jest ze mną Rafał Pankowski, Kolegium Civitas i Fundacja Nigdy Więcej.
Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Pan również odetchnął z ulgą?
No myślę, że można mówić o pewnej uldze. Oczywiście to zwycięstwo kandydata demokratycznego, powiedzmy tak, bo w kontraście do kandydata skrajnej prawicy było takim zwycięstwem o włos, o mały włos, niewiele brakowało,
niecały punkt procentowy.
Aby zwyciężył kandydat tej skrajnie prawicowej partii Wolności. No ale ja jednak liczyłem, że te siły prodemokratyczne i proeuropejskie w Austrii zmobilizują się i zwyciężą, ale było to zwycięstwo bardzo, bardzo trudne, jak widać.
Znaczy to nie jest perusowe zwycięstwo. Frekwencja wyborcza ponad 72%, czyli ponad 35% austriackich obywateli zagłosowało na człowieka wywodzącego się z partii założonej pod koniec lat 40. przez byłego oficera Waffen-SS.
No na pewno było to bardzo, bardzo istotne, bardzo symboliczne starcie dwóch wizji Austrii, ale też dwóch wizji Europy, tak? Tej wizji społeczeństwa demokratycznego, pluralistycznego, opartego na takich wartościach jak prawa człowieka z jednej strony i z drugiej strony tej wizji no, generalnie ksenofobicznej, wizji społeczeństwa zamkniętego. I oczywiście w przypadku Austrii, no, jako kraju o specyficznej historii, kraju niemieckojęzycznego, prawda, takie nawiązania do nacjonalizmu, do ksenofobii, no, jakby budzą podwójny niepokój ze względu na oczywiście pamięć o historii, o doświadczeniu faszyzmu, o wsparciu dla nazizmu, także, które w Austrii, jak wiadomo, było znaczne. No i Partia Wolności także ma swoją historię, prawda? Przede wszystkim symbolizowaną przez postać Haidera, który był przez wiele lat szefem, liderem tej partii.
Prezydentem Karinthii, potem wszedł do rządu, co spowodowało obłożenie Austrii w latach 2000-2002 sankcjami dyplomatycznymi przez Unię Europejską.
Oczywiście.
I ostracyzmem.
To należy o tym pamiętać. Sam Haider zresztą później wystąpił z tej partii, powołał własną organizację, która po jego śmierci w zasadzie już niewiele wskurała na tej dużej scenie politycznej, no ale Partia Wolności jest rzeczywiście taką formacją o specyficznym bardzo profilu, o specyficznej historii i o takich bardzo niebezpiecznych tendencjach, które są chyba czytelne dla wszystkich dzisiaj.
One są czytelne, jeżeli odwołamy się wprost do historii. Jeżeli sen o hajmacie odniesiemy do snu o hajmacie z lat 30. Jeżeli ideologię pangermańską znowu przeniesiemy w realia lat 30. Ale może te oceny jednak są troszkę krzywdzące, bo po pierwsze jednak minęło kilka dekad, trzy pokolenia. Poza tym może to są postawy po prostu patriotyczne. Bo wielu zwolenników, czy może inaczej, wielu również Polaków niechętnych migracji mówi, że to na tym polega patriotyzm. Na obronie wartości, no w naszym wypadku nie hajmatu, ale obronie własnej ziemi, własnej kultury, własnego dziedzictwa.
No, można stwierdzić, że to jest jednak chyba takie bardzo archaiczne pojmowanie tożsamości narodowej, które we współczesnym świecie, we współczesnej Europie no, zbyt często okazuje się po prostu dysfunkcjonalne, czy wręcz szkodliwe, czy wręcz niebezpieczne, tak, jeśli chodzi o kwestie prawda, budowania muru symbolicznego, czy wręcz fizycznego, jak w przypadku Austrii niedawno, prawda?
Przepraszam bardzo, Austria Austriacy jasno powiedzieli, że oni nie budują muru, oni budują furtki z elementami stałymi między nimi.
No tak, to jest, jak widać, stara szkoła eufemizmów austriackich. Zresztą akurat ta instalacja, tak, ten mur został zainicjowany przez rząd nie skrajnej prawicy, prawda, tylko rząd dotychczasowy, rząd socjaldemokratyczny, który, jak widać, w sposób dość nieudolny, dość nieskuteczny próbował przejmować pewne elementy, nawet nie retoryki, ale propozycji formułowanych przez populistyczną prawicę, co sukcesu wyborczego, jak widać, nie przyniosło. Wręcz przeciwnie, można uważać, że dolało oliwy do ognia populizmu, ksenofobii i wręcz przyczyniło się do tak dobrego wyniku skrajnej prawicy w wyborach. Ale jednak skrajna prawica przegrała i to też trzeba zaznaczyć. Tak? Jednak liczy się ten rezultat, pomimo tego, że zadecydowało niewiele ponad 30 tysięcy głosów.
O tym i na ile przegrała za chwilę, ale z drugiej strony zwycięzca Alexander Van der Bellen to też nie jest człowiek z centrum sceny politycznej, tylko to jest człowiek wywodzący się z Partii Zielonych, czyli również skrajnej, ale z kolei lewicy, która... Dlaczego przeraża nas skrajna prawica, a skrajna lewica nie? Ja, oczywiście II wojna światowa to jest historia skrajnej prawicy, ale komunizm to jest skrajna lewica. Mieliśmy w Europie do czynienia z lewicowym terroryzmem. Nie tak znowu dawno, bo czerwone brygady, Bader-Meinhof, ktokolwiek. W związku z tym może tutaj jednak też powinniśmy się troszeczkę tego obawiać.
To jest wszystko prawda, ale no jednak Partia Zielonych, zwłaszcza ta Partia Zielonych w Austrii, to nie jest partia, którą można byłoby łatwo nazwać takim epitetem skrajnej lewicy. To jest jednak partia dość radykalna w pewnych postulatach, ale w postulatach demokratycznych. Ona się mieści zdecydowanie w tym spektrum dyskursu demokratycznego, chociaż jest formacją w pewnym sensie alternatywną wobec tych sił starego porządku, tych w wielu przypadkach skompromitowanych establishmentowych formacji, czy to socjaldemokratycznych, czy chadeckich, no, które ewidentnie przeżywają kryzys. No i ten kryzys establishmentu jest widoczny w wielu krajach Europy. Można mówić wręcz o kryzysie liberalnej demokracji na kontynencie europejskim i nie tylko w Europie zresztą, ale no, wyjściem z tego kryzysu może być albo zwrot w stronę skrajnej prawicy, czy takiego ksenofobicznego, nacjonalistycznego populizmu, albo być może zwrot w stronę jakichś nowych pomysłów, które polegają na odświeżeniu demokracji. I prawdopodobnie no, wynik wyborów w Austrii także o tym świadczy.
Nie odnosi pan wrażenia, że kończy się po prostu epoka stabilizacji, miejmy nadzieję, że nie pokoju, ale spokoju, który gwarantowało takie niepisane porozumienie między wyborcami a elitą, czy elitami rządzącymi w Europie, czego też w Polsce mieliśmy przez jakiś czas przykład. To znaczy, dajcie nam rządzić, w zamian za to macie pokój, spokój i dobrobyt. Natomiast ten dobrobyt ewidentnie w Europie Zachodniej się zakończył. Już teraz widać, że młode pokolenie Europejczyków nie będzie w stanie uzyskać poziomu życia, jaki widziało u swoich rodziców. Czyli na skalę kontynentu mamy do czynienia z regresem. W związku z tym również te elity, ci panowie, którzy Amerykanie powiedzieli dudes, dudes must go, takie amerykańskie też hasło się pojawiło, czyli kolesie, o, to po polsku będą, kolesie po prostu nie dają rady, nie nadążają za współczesnym światem i w związku z tym konieczna jest wymiana, ona przychodzi albo ze skrajnej prawicy, albo ze skrajnej lewicy, patrz Hiszpania czy Grecja tym bardziej.
No, rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem demokracji w Europie, także w Polsce.
Czy demokracji, czy kryzysem elit? Bo może ta demokracja przestała funkcjonować w momencie, kiedy demokratycznie ona stała się bardzo proceduralna. W momencie, kiedy za każdym razem wybierana była ta sama elita, która, no, której członkowie żyli jak pączki w maśle.
No, możemy nazwać to kryzysem demokracji liberalnej, tak? Farid Zakaria stworzył ukuł takie określenie demokracja nieliberalna, czyli liberal demokracji, cokolwiek by to miało oznaczać, być może jest to oksymoron. Być może. Ten kryzys na pewno można wiązać z kryzysem ekonomicznym, z kryzysem finansowym, ale myślę, że tutaj mamy do czynienia z kryzysem dużo, dużo szerszym, czy dużo głębszym. To jest także kryzys społeczny, kryzys wartości być może, kryzys tożsamości. Na ten kryzys wartości, myślę, bardzo trafnie zwraca ostatnio często uwagę papież Franciszek, także odwołując się do pewnych podstawowych wartości humanistycznych, które powinny stać gdzieś u podstaw tego, co można nazwać tożsamością europejską, ale ta tożsamość europejska, tak jak ją opisuje papież Franciszek, zawiera w sobie także takie wartości jak tolerancja, czy otwartość, czy szacunek dla innego człowieka bez względu na pochodzenie, czy kolor skóry, czy religię. Więc oczywiście te dylematy są dylematami bardzo ostrymi, ostro zarysowującymi się we współczesnej Europie i oczywiście te wybory w Austrii, no, stanowią kolejny taki spektakularny przykład, ale no, mamy teraz do czynienia z kampanią wyborczą w Stanach Zjednoczonych, która poniekąd stanowi kolejną ilustrację tego rodzaju dylematów, tyle że na większą skalę.
To o Stanach Zjednoczonych za chwilę, a jeszcze więcej w drugiej części programu, natomiast bardzo ciekawe, że mówi pan o papieżu Franciszku, który uczy Europejczyków, sam Europejczykiem nie będąc, czym są europejskie wartości. To znaczy, świat staje na głowie troszeczkę, mam wrażenie.
No, instytucja papiestwa jest oczywiście instytucją ważną dla tradycji i historii Europy, więc
no tak,
w tym sensie
sam,
papież Franciszek, zajmując ten urząd, oczywiście ma pełne prawo do wypowiedzi na ten temat.
Jako przedstawiciel kościoła latynoamerykańskiego, znaczy to może szerzej na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy też na to, że Europejczycy emigrują do swoich dawnych kolonii, żeby tam szukać lepszych warunków życia. Sądzi pan, że rzeczywiście to te państwa na peryferiach powiązane historycznie z Europą są w tej chwili depozytariuszami europejskich wartości i tradycji?
Myślę, że można rzeczywiście stwierdzić, że te dylematy, o których tutaj przed chwilką mówiliśmy, to są dylematy na skalę nie tyle może kontynentu, takiego jak Europa, ale na skalę globalną i w tym współczesnym świecie, o którym mówi się, że jest światem zglobalizowanym. Te zagadnienia dotyczą wszystkich. Zagadnienia rozwarstwienia społecznego, niesprawiedliwości, kontrastów, ale także współistnienia, tak? Koegzystencji ludzi, różnych grup, czy to etnicznych, czy kulturowych, czy wyznaniowych. I to są wyzwania, które są bardzo ważne dla współczesnej Europy, ale nie tylko dla Europy oczywiście. I w tym sensie ten głos papieża można potraktować jako głos odnoszący się do zagadnień dotyczących nas wszystkich na Ziemi dzisiaj.
Mówi pan o rozwarstwieniu, o konfliktach, mówiliśmy o sporze między elitą a wyborcami, ale czy nie odnosi pan wrażenia, że rozwarstwienie zawsze było? Spory między ludem a elitą niekoniecznie w demokracji zawsze były. Różnica polega na tym, że dzięki internetowi, dzięki współczesnej komunikacji my po prostu je dostrzegamy z dużo większą wyrazistością niż kiedykolwiek w przeszłości. I może to jest... Rewolucja francuska też miała miejsce i ona mniej więcej wynikała z tych samych problemów.
No, myślę, że rzeczywiście internet w znacznym stopniu zrewolucjonizował współczesną kulturę także w kwestii postrzegania, dostrzegania tych tych kontrastów, o których pan redaktor wspomniał, które to kontrasty nie są tylko kontrastami wewnątrz danego społeczeństwa, ale także kontrastami pomiędzy globalną północą i globalnym południem, tak zwanym. Więc te zagadnienia globalnej odpowiedzialności i solidarności wynikają także z tego, że no, technologia sprawia, że te kontrasty są postrzegane w sposób znacznie ostrzejszy niż kiedykolwiek wcześniej. To jest fakt. Ale także technologia wpływa na to, jak postrzegamy świat wartości. I technologia taka jak internet przynosi ze sobą bardzo szerokie spektrum wartości, czy też prowadzi do zachwiania pewnych wartości, które były do tej pory uznawane za tradycyjne. I reakcja na to zachwianie świata wartości również bywa rozmaita. Może być to reakcja ksenofobiczna, reakcja polegająca na zamknięciu, albo reakcja polegająca na dostrzeżeniu plusów wielokulturowości i różnorodności.
Wspominał pan o Stanach Zjednoczonych. Teraz zastanawiam się, mamy do czynienia z kampanią wyborczą, z jednej strony Hillary Clinton, z drugiej strony Donald Trump. I teraz zastanawiam się w kontekście tego, o czym rozmawiamy, który kandydat dokładnie stoi po której stronie, bo Hillary Clinton wydawałaby się idealnym przykładem człowieka reprezentującego ten stary establishment, ale z drugiej strony wywodzi się z partii demokratycznej, a więc bardziej lewicującej, bardziej rewolucyjnej. Z kolei Donald Trump, który fantastycznie czyta nastroje społeczne, jest populistą, ale wywodzi się z partii konserwatywnej, republikańskiej. I obiecuje odbudowę tradycyjnych wartości. W związku z tym tutaj powstaje jakiś kompletny miszmasz.
Rzeczywiście jest spore zamieszanie. Ja parę dni temu dosłownie wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie z Alabamy, więc w pewnym sensie byłem świadkiem tej kampanii wyborczej i widać, że panuje spora dezorientacja i wygląda na to, że Trump może tych wyborów nie wygra, ale na dzisiaj ma sporą szansę. Więc przez analogię do sytuacji austriackiej znowu mamy być może do zderzenia różnych wizji tego, jak powinna wyglądać Ameryka, no i poniekąd jak powinien, czy jak może wyglądać współczesny świat. Ale jest jeszcze trzeci kandydat, panie redaktorze, nie zapominajmy o tym, że Sanders, chociaż no nie jest faworytem w tej chwili, no jeszcze z wyścigu się nie wycofał i jeśli chodzi o liczbę delegatów na konwencję demokratów.
Wygląda na to, że to tylko do prawyborów w Kalifornii. Kalifornia
być może, zobaczymy, ale no póki co ta liczba delegatów wybranych, którzy go popierają, jest bardzo bliska liczbie delegatów popierających Hillary Clinton. W tym kontekście ja mogę wspomnieć jeszcze o jednej kwestii, która mnie jakoś zafrapowała zaraz po powrocie ze Stanów. Przeczytałem wypowiedź wybitnego polskiego polityka Jacka Rostowskiego na temat kandydatów w wyborach amerykańskich, w tym na temat kandydata Sandersa. I były polski wicepremier powiedział, że Sanders nie ma żadnych pozytywnych uczuć wobec Polski, co wydaje mi się no, sporym nieporozumieniem jednak, dlatego że związki akurat tego kandydata, Bernie Sanders, ma związki z Polską bardzo, bardzo wyjątkowe. Związki rodzinne. Jego ojciec tak urodził się w Słopnicach w Małopolsce. I ja miałem okazję rozmawiać z Bernie Sandersem na ten temat przy okazji jego wizyty w Polsce. I wiem, że akurat jego emocjonalne związki z Polską są bardzo silne, o czym zresztą on często mówi w swojej kampanii. Więc warto o tym wiedzieć, że jeden z trzech czołowych kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych bardzo, bardzo mocno podkreśla swoje związki z Polską.
Ja bym chciał jeszcze wrócić do wyborów austriackich, od których zaczęliśmy, żeby zacząć puentować, podsumowywać naszą rozmowę. Zacząłem od westchnienia ulgi w Unii Europejskiej, że europejscy politycy nie będą musieli zastanawiać się teraz, co robić z antyeuropejskim, jeśli prezydentem wywodzącym się ze skrajnej prawicy. Natomiast ja się zastanawiam, czy takie wybory, i to o włos, o którym mówili, to jest zapowiedź tego, co się zdarzy, czyli dalszego wzrostu skrajnej prawicy. Bo będą kolejne wybory, będą kolejne kampanie. To nie jest Partia Wolności, ale jest Alternatywa dla Niemiec, tak, czy Pegida w Niemczech i tak, tak dalej, i tak oczywiście dalej. W związku z tym, czy to jest zapowiedź wzrostu tej opcji i legitymizacji języka, którym się posługuje, czy to będzie jednak taki element otrzeźwiające.
No niestety można się obawiać, że problem nie zniknie, bo jak słusznie pan zauważył, to jest problem wielu krajów, nawet w Niemczech, także w kontekście tej szczególnej historii Niemiec, no jakby skrajna prawica nabiera wiatru w żagle. To nie jest jeszcze poparcie na bardzo dużą skalę, no ale kilkunastoprocentowe wyniki Alternatywa dla Niemiec w sondażach uzyskuje. Więc no te wyzwania przed demokracją w Europie są wyzwaniami poważnymi. No i myślę, że od nas wszystkich jako obywateli Europy zależeć będzie przyszłość. Tutaj nic nie jest jeszcze przesądzone.
I myśli pan, że to, co się dzieje, to jest po prostu taka powolna legitymizacja haseł, myśli, które gdzieś od II wojny światowej były, ale w ogóle baliśmy się przyznać, że gdzieś z tyłu głowy się kołaczą?
Oczywiście tak. W tych latach, w dekadach po II wojnie światowej faszyzm czy te skrajne formy nacjonalizmu czy ksenofobii no, były jednak otoczone pewnym odium wynikającym z tego tragicznego doświadczenia II wojny światowej. Zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych oczywiście, ale nie tylko.
Prawdziwych Finów w Finlandii. Kolejne miejsce.
Oczywiście, tak. I ten kordon sanitarny był niejako naturalną reakcją wobec pojawiania się ruchów nacjonalistycznych czy faszyzujących na poziomie politycznym. I niestety ten kordon sanitarny, on słabnie ewidentnie w wielu krajach.
Ale to wynika z tego, że gdzieś została zaniedbana edukacja, czy jest to naturalny proces wynikający z tego, że wymieniają się pokolenia, trzecie pokolenie po II wojnie światowej przyzwyczajone jest do życia w dobrobycie, nie pamięta horroru wojny. Oczywiście. Nie mówiąc o tym, że we współczesnym świecie wojna została oswojona przez telewizję czy przez gry komputerowe.
Oczywiście. Coraz mniej wśród nas jest ludzi, którzy doświadczyli tych okrucieństw, tej tragedii II wojny światowej, no niejako na własnej skórze po prostu. Więc ta pamięć historyczna jest siłą rzeczy niestety coraz słabsza. Ale poza tym ugrupowania skrajnie prawicowe no jakby przystosowały się w sensie retoryki, jaką się posługują do warunków powojennych, już znacznie rzadziej, prawda, epatują uniformami czy symboliką charakterystyczną dla czasów faszyzmu, dla lat 30. czy 40., ale pewien rdzeń ideologii faszyzmu, który ja bym określił jako ideologię totalnej jednolitości kulturowej, ten rdzeń jakby pojawia się w nowych mutacjach, w nowych formacjach politycznych, w nowych ugrupowaniach, które niekoniecznie wprost mówią o tym, że nawiązują do języka czy generalnie do ideologii faszystowskiej, no, ale pozostają groźne, pozostają niebezpieczne.
A czy dialog z tymi organizacjami jest możliwy?
Ja myślę, że należy bardzo ostrożnie traktować dialog. Oczywiście debata w demokracji jest czymś istotnym, ale niebezpieczne jest włączanie do takiej otwartej debaty treści prądów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, bo to jest taki wirus, który później bardzo trudno jest powstrzymać.
Bo chodzi o to, żeby nie legitymizować rasizmu i nie legitymizować tolerancji, a z drugiej strony oczywiście również pamiętać i pozwolić na różne formy patriotyzmu, bo to jest bardzo, bardzo tutaj cienka linia.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Moim gościem był Rafał Pankowski.